dług, zawsze czyni cię niewolnikiem. Mm-hmm. Człowiek zawsze robi to, co mówi mu wierzyciel i po prostu ludzie, którzy pragną wolności, jeśli zwiększają liczbę zer długu na koncie, oddalają od tej wolności. Masz dwie drogi, get rich right, get rich quick. Jeśli troszczyłbym się o moje życie materialne, tak jak się troszczę o życie duchowe, to czy byłbym bankrutem, czy nie? Mm-hmm. Narażam swoją reputację, bo narażam swój autorytet, narażam się na utratę klientów, bo po prostu to jest dla mnie ważniejsze. No i dzisiaj przychodzi taki czas, że człowiek musi wybrać, nie? Był taki czas, że można było być trochę tu, trochę tam, trochę zimny, trochę ciepły, nie? Ale dzisiaj jest taki czas, jesteś albo nie jesteś, nie?
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Bartosz Nosiadek, deweloper, właściciel agencji pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, edukator i autor książek. Inwestor sceptyczny wobec dźwigni inwestycyjnych. Człowiek podkreślający ważność etyki i uczciwości w biznesie. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, nowy odcinek Eksperta w Bentleyu i dzisiaj gość specjalny, znaczy w zasadzie zawsze staramy się mieć specjalnych gości i dużo wartościowej wiedzy. Dzisiaj otworzymy puszkę Pandory pełną wiedzy o nieruchomościach, ale nie tylko, bo jest ze mną Bartosz Nosiadek.
Witam Cię. Cześć. Człowiek,
którego zna chyba każdy, kto się interesuje nieruchomościami w tym kraju, bo w zasadzie, no, ja nie wiem, wprawdzie nie pod domem, ale ogólnie to Cię śledzę od lat. I dzisiaj pójdziemy nie tylko w nieruchomości, ale ogólnie w podejście do biznesu, w podejście do życia i w rzeczy, które są nietypowe i ktoś, kto może Cię kojarzyć tylko z nieruchomościami, to może nie wiedzieć, ile nam dzisiaj fajnych rzeczy opowiesz, a taka też jest idea tego programu, żeby to nie było tylko fajne, przyjemne, rozrywkowe, ale też właśnie konkretne, coś do zastosowania, a tych konkretów, które nawet już przed tą rozmową mieliśmy okazję obgadać, było tyle, że samo to można by było nagrać.
Szkoda, że nie nagrywaliście. Najwięcej ludzi to ogląda potem, nie? To tak, no, director cut.
Może jeszcze coś zrobimy. Tak czy inaczej, napisałeś książkę najpierw, którą ja zresztą przeczytałem przed laty, Zarabianie prawdziwych pieniędzy, która się jakby zmieniła później w drugą książkę, Zarabianie uczciwych pieniędzy. I skład, jakby treść się też trochę zmieniła, podejście się trochę zmieniło. Sama jakby oferta tej nowej książki jest taka, że podążałem za radami ekspertów amerykańskich od inwestycji i tak oto szybko straciłem 3 miliony.
Czyli powiedzmy, zadłużyłem się na 3 miliony.
Co to za rady i dlaczego to nie jest dobry pomysł? Bo to są bardzo popularne w Polsce dzisiaj rady, powielane.
Wiesz co, zaczynając od tego, dlaczego tą książkę zdecydowałem się tą pierwszą wycofać ze sprzedaży, a drugą napisać i publikować, to pierwszy plan był taki, żeby drobną część książki pierwszej zmienić, tam gdzie mocno zachęcałem do dźwigni finansowej. Robiłem to w 2011 roku, jak tą książkę pisałem. Sam byłem do tego przekonany, bo po prostu mocno tej dźwigni używałem i byłem przekonany, że to jest dobry pomysł. Natomiast efekty po latach, które miałem okazję doświadczyć, co pewnie sobie jakoś szerzej powiemy później w czasie wywiadu, pokazały mi, że jednak jest to scenariusz usiany bardzo zagrożeniami. Część z nich płynie z innych uwarunkowań rynkowych. W Polsce są inne przepisy dotyczące chociażby, nie wiem, windykacji, egzekucji, inne są konstrukcje umowy kredytowej z bankiem, nie ma stałej stopy procentowej, dużo by można takich rzeczy wymieniać.
Czy na przykład to, że bankructwo w Polsce jest znacznie trudniejsze tak niż w Stanach?
W Stanach jak po prostu bank się pomylił i wiesz, źle oszacował twoją zdolność, no to bierze ci dom, ale nie masz kredytu tak, do spłacenia. W Polsce ci zajmie pensję, zajmie ci konto, zabierze ci auto, komornik wpisze też egzekucję z nieruchomości, potem ją sprzeda za 75 lub 66%, a w międzyczasie będziesz cały czas płacić odsetki karne, które są czterokrotnością odsetek normalnych, nie? Tak, uśmiechasz się, że znasz takie historie. No i są po prostu różnice. Po drugie, są ryzyka już nie tylko związane z zewnętrznym czynnikiem, ale wewnętrznym. To jest kasyno, nie? Musisz umieć zapanować nad sobą, a po prostu ta szansa, że o, kupię teraz jeszcze większy biznes, jeszcze szybciej będę bogaty, szybciej będę rentierem, to jest potężna pokusa i pieniądze bardzo mocno emocjonują ludzi i możesz po prostu się w tym zagubić. Nawet w dobrej wierze po prostu w jedną, drugą, trzecią, czwartą inwestycję wejdziesz, będziesz chciał, żeby to wyszło, żeby jednak to dokończyć, tak? To kolejny kredyt zaciągniesz i się na tym rozjedziesz. I tak się też stało w moim przypadku. Doszedłem do 3 milionów złotych kredytów. nie była to taka kompletna wydmuszka, bo kupowałem nieruchomości jednak za to, tak? Czyli one potencjalnie miały mieć większą wartość.
No więc pewnie... właśnie, to się nazywa podobno dobrym kredytem, nie? Że jeżeli nie kupujemy za to sobie samochodów i wakacji, to jest to trochę niby tak. dobry kredyt. A chyba nie do końca tak jest często w życiu, nie?
To ja bym powiedział, że nie. To tak jakbyś powiedział, takie złe bicie i dobre bicie. Nie? Dobre bicie wychowawcze, tak? Złe bicie, co było... No,
po nerkach jest tak, to dobre.
Tak. No, no, myślę, że dług zawsze czyni cię niewolnikiem. Mm-hmm. Człowiek zawsze robi to, co mówi mu wierzyciel i po prostu ludzie, którzy pragną wolności, jeśli zwiększają liczbę zer długu na koncie, sobie oddalają od tej wolności, dlatego że no, nikt mi nie... Może są super odporni psychicznie ludzie, ale nikt mi nie powie po prostu, że mając 1 000 000 złotych długu na koncie nie masz stresu jakiegoś, tak? Po prostu on zawsze jest, my go próbujemy tłumić, albo tak napisał ten, albo inny autor poczytny, bo on tak doszedł do milionów, a moje doświadczenie jest takie, że ludzie, co są naprawdę zamożni, to nie latają po bankach, pożyczy mi pan, tylko po prostu stosują inne dźwignie. Na wysokim poziomie to są, nie wiem, akcje, po prostu sprzedaż części swojej firmy, ściąganie zewnętrznych inwestorów, a na mniejszym poziomie to jest po prostu finansowanie się pieniędzmi klienta, przedsprzedaż, jakieś zaliczki, tak? To są lepsze formy dźwigni, bo od razu masz klienta, który coś kupuje, a nie ryzyko, że musisz i tak oddać plus odsetki, nie? A jak coś nie wyjdzie, to i tak musisz oddać, nie?
No tak. Czyli teraz się tak totalnie w drugą stronę odwróciłeś od kredytu, że w ogóle
wiesz co, nie,
odradzasz?
Nie, ja myślę, że trzeba po prostu uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo wszystkie te takie poglądy typu nie, nigdy w życiu i tak dalej. Oczywiście, jeśli chodzi o ewidentne złoto, tak należy decydować. Tak, że ktoś, nie wiem, się upijał, to mówi nigdy więcej nie pije. To jest dobra decyzja, nie? Dla mnie decyzja jest taka, nie biorę więcej kredytów, nie? Tak sobie postanowiłem 4 lata temu i co bardzo pozytywnie wpłynęło na finanse rodziny mojej i firmy. Natomiast nie wrzucałbym tego wszystkiego do jednego koszyka, bo może na przykład ktoś tak w jakimś miejscu wie, że chce zostać, mieszkać, ma, nie wiem, rodzinę wielodzietną, nie chce już tam na przykład po wynajętych mieszkaniach się tułać, co nie jest złym pomysłem, jak jesteś na przykład, nie wiem, kawalerem, czy tam powiedzmy na starcie budujesz rodzinę i nie ma pieniędzy na cały dom, ma na połowę. No to czy opłaci mu się wziąć połowę kredytu i przez 30 lat ten dom spłacić, czy przez 25? Może i tak, może wyjdzie taniej niż najem, nie? Także nie robiłbym z tego takiej, że wiesz, nigdy w życiu... Ja do siebie mogę to powiedzieć, że już kredytów zaciągać więcej nie chcę, bo widzę w tym duże ryzyko i pragnę wolności, a nie zadłużenia, nie? I po prostu tak chcę działać. I wracając do tej książki, to postanowiłem przepisać ten rozdział o kredytach, czyli 5% mniej więcej objętościowo książki, a to masz tak jak z remontami. Jak się zebrałem, po prostu, wiesz, na przepisywanie rozdziału, mówię, a to buldożerem to trzeba wjechać i zrobimy na nowo, nie? Także tak około 60 stron z tej książki pierwszej zostało, żeby ludzie mieli kontekst historii, która mi się przydarzyła tam, wiesz, zaczynając od akwizytora, od jakiegoś tam ładowania węgla, nie? To były moje pierwsze prace. To zostawiłem, bo to ludzi może jakoś tam ciekawić troszeczkę, a 240 stron to są zupełnie nowe strony, nowe historie, nowe strategie, co nie znaczy, że tą całą poprzednią książkę należy wrzucić do kosza, ale zdecydowałem po prostu, żeby wycofać ją ze sprzedaży, chociaż się fajnie sprzedawała i w to miejsce powstała druga, która rok temu weszła do sprzedaży, no i też się ma całkiem przyzwoicie, także taki był zamysł.
I tytuł zmienił się, znaczy musiał się zmienić, bo tak, to nowa książka, natomiast ciekawi mnie, dlaczego się zmienił akurat w tą stronę, bo prawdziwe pieniądze to brzmi fajnie, no? Prawdziwe pieniądze, czyli wreszcie jakieś prawdziwe pieniądze, a uczciwe pieniądze to takie nudne jest, nie? Uczciwe pieniądze, i co to? Nie daj Boże, to jeszcze będzie książka o etyce jakaś, albo o wartościach, to są rzeczy nie... Takie nie mainstreamowe.
Zdecydowanie są to rzeczy nie mainstreamowe. Natomiast wiesz co, no, żeby się tylko ktoś nie obraził, ale co płynie z prądem? Bo mainstream to jest właśnie taki główny...
Śmieci.
Tak. Więc nie zawsze to, co po prostu nam radzą, nie wiem, tam nie będę stacji po kolei wymieniać, ale w jednej czy drugiej telewizji śniadaniowej, nie zawsze to są dobre porady. Nie? Ja nie mówię, że są wszystkie złe, ale po prostu jak idziesz za wszystkimi, to będziesz mieć to, co wszyscy. Nie? I tak rozejrzyjmy się dookoła, po prostu popatrzmy po rodzinach, po sytuacjach jakichś życiowych, osobistych, majątkowych ludzi, czy ja chcę mieć tak, jak te osoby mają. I po prostu jeśli nie chcę tak mieć, no to czasem trzeba poradę pod włos zastosować. Wiele w tej książce staram się pisać o etyce, bo doświadczenia są moje takie, że po prostu na dłuższą metę, jeśli będziesz w jakiś nieuczciwy, jakikolwiek sposób chciał dojść po prostu do pieniędzy, a jest to duża pokusa, to zostawisz po sobie skrzywdzonych ludzi. To ci się odbije czkawką prędzej czy później, a na koniec prawdopodobnie te pieniądze stracisz, albo zostaniesz po prostu z długiem. A jeśli jakimś cudem ich nie stracisz, to być może po prostu stracisz znacznie więcej, bo stracisz życie wieczne, co z perspektywy osoby wierzącej uważam, że to powinno być naszym celem, żeby po prostu po pierwsze sobie umieć popatrzeć w oczy, jak patrzę do lustra, a po drugie, jak zamknę kiedyś oczy na koniec życia, żeby po prostu nie mieć przerąbane. Także, a patrząc, powiedzmy, Maciek, na różne takie, nazwijmy to, podniety czy pokusy, którymi ludźmi rządzą, uważam, że pieniądze są najsilniejszą z nich. Bo nawet gdyby popatrzeć na takie, nie wiem, sprawy, tam, nie wiem co, nie wiem, seksualność, tak, ludzi jakoś tam potrafi wkręcić w czynienie niezbyt fajnych rzeczy czasem, ale to są pokusy, które prędzej czy później się wypalą. No, tak, powiedzmy co, nie, nie, 75-letni tak, seksoholik, no, trudno, może są, ja nie wiem, bo nie znam tego, ale wyobrażam sobie...
Dowiemy się za kilkadziesiąt.
Tak, tak, tak. Ale wyobrażam sobie, że prędzej czy później, po prostu na starość, przynajmniej taka moja obserwacja pokazuje, że ludzie no, odpuszczają pewne rzeczy, tak? Jak, czy na przykład jak ktoś pije, to jeśli przeżyje w ogóle do tego wieku, to albo przestanie pić, albo umrze wcześniej, nie? A pieniądze to człowieka po prostu do grobowej deski potrafią trzymać jako, wiesz, taka chciwość, rządza władzy, po prostu, że no, to jest wiele przykładów, nie? Że po prostu ludzie tak robią. I uważam, że kiedy my będziemy w sposób taki myśleć, taki chciwy, postępujący nieuczciwie, żeby jak najwięcej się nachapać, to nigdy w życiu nie znajdziemy tego, co szukamy, czyli wolności, bo bardzo dużo ludzi, wiesz, wchodzi w różne inwestycje, żeby mieć co? Więcej pieniędzy? Co mi da więcej pieniędzy, nie? Jakiś tam zapis na koncie? O tą wolność chodzi, nie? Że nie muszę się troszczyć, nie muszę się martwić, nie? A jak chcesz mieć wolność po prostu, jak masz, nie wiem, dług, albo jak robisz złe rzeczy, nie? No już są wyrzuty sumienia, no to darzy do zamrażarki na rok, na dwa, na trzy, ale to zacznie... Zacznie człowieka męczyć prędzej czy później, nie?
Takie oto książki możesz zdobyć klikając w linka, który znajdziesz w opisie tego filmiku. Zobacz poniżej i poznaj tę książkę, ponieważ znajdziesz w niej naprawdę sporo wiedzy o tym, jak nie stosować dźwigni finansowych, jak robić dobry biznes, unikając najczęściej popełnianych błędów. Bardzo dobra pozycja, przeczytałem osobiście i polecam.
Zaobserwowałeś, że tam, gdzie pieniądze są robione nie w taki sposób, jak trzeba, to prędzej czy później jest jakby za to kara. No to teraz prywata. Zaobserwowałeś w świecie, czy u siebie też? Masz coś takiego, że żałujesz, że w taki sposób zrobiłeś pieniądze?
Wiesz co?
I wolałbyś, żeby to się nie wydarzyło?
Wiesz co, w pierwszej kolejności zawsze staram się popatrzeć na swoje zachowanie, nie? Bo jak po prostu będziesz ciągle tylko doczekać, ten robi źle, tamten robi źle, nie?
No to oni zawsze robią
tak,
gorzej.
Tak. To jest usprawiedliwianie się, nie? Po prostu najpierw patrz na siebie. W moim życiu to było tak, że starałem się od samego początku prowadzenia biznesu na tyle uczciwie, na ile potrafiłem podchodzić po prostu do ludzi. Względem urzędów różnych instytucji nie zawsze tak było, czego żałuję. Chciałbym to zmienić. Natomiast powiem Ci taką ciekawą, zabawną sytuację. To się wydarzyło już wiele lat temu. Myślę, że mogę to opowiedzieć. Dawno, dawno temu...
Przedawniłeś.
Łapiesz w mig. Dostałem taki łańcuszek mailowy, jak jeszcze były popularne, i on się nazywał zarób 15 tysięcy złotych w 30 minut, czy coś takiego, nie? Krążyło coś takiego po sieci. Idea była taka, że tam było 5 numerów kont. Kojarzysz takie, co
tak, kiedyś... Tak, trzeba było przelać i dopisać
trzeba
swój
było
na koniec.
Przelać tam 5 zł na te pierwsze konto, nie? Swoje konto napisać na ostatnim i w teorii miało zostać tam powysyłane przez milion napalonych ludzi, milion maili i potem...
I wszystkie 5 kont podmieniłeś na swoje różne.
Tak.
Genialnie.
Podmieniłem, naprawdę jak jechałem samochodem, to byłem przekonany, że po prostu dom z tego zbudujemy z żoną. Myślałem, że wszystkie 5 kont tam stawię swoje. Mało tego, jeszcze zrobiłem taką stronkę, uruchomiłem reklamę.
To jest złe, ale genialne jednocześnie.
Mówię to z uśmiechem na twarzy, ale szczerze, naprawdę tego żałuję. Nie? Co się wydarzyło dalej, co się wydarzyło dalej, to wam powiem. Żeby to było jeszcze bardziej bystre, no to wykupiłem reklamę taką, że tam ludzie mieli tak, wiesz, płacone za klikanie w reklamę, nie? No to myślę, to będzie dobry target, nie? Oni tam będą klikać i wpłacać, nie? Odpalałem ten cały system, kosztowało mnie to kilkaset złotych w sumie. No i zacieram ręce i czekam, aż zaczną przychodzić, wiesz, te setki tysięcy, nie? Poprzeliczane, które miałem. I dzięki Panu Bogu po prostu setki tysięcy złotych nie przyszły. Chyba mi przyszło z tego kilkaset złotych, może 200 do przodu byłem, nie? Także wiesz, ten cały czas, który na to poświęciłem, żeby to obmyślić, zaplanować konta, poustawiać jakieś tam strony i tak dalej, no to na tym nieuczciwym procederze 200 zł zarobiłem, co myślę, że z Bożą opatrznością po prostu, że jakoś poukrywał te maile po tych skrzynkach, gdzie miał poukrywać. No i trudno, i pomysł nie wypalił, nie? To naprawdę grube lata temu było, nie? Minął czas, ja w ogóle o tym zapomniałem, nie? I minął czas i robię transakcję z klientem, który kupuje cały budynek wielorodzinny. Super transakcja, dobrze zbudowana relacja. Dla klienta wydaje się, że po prostu no, też jest człowiekiem, co działa uczciwie. I mamy przelać pieniądze, niemałe. Posyłam mu numer konta. I mija troszeczkę czasu i klient mi wysyła alert. Mówi, sprawdź proszę, czy coś nie jest nie tak z mailem, ponieważ ja tak przez przypadek, no wpisałem w Google, żeby sprawdzić i ten numer konta znajduje się w takim systemie do wyłudzania pieniędzy. Nie? Panie Boże, ale się wrębałem, nie? No i teraz co mam tłumaczyć, że to naprawdę jest moje konto, nie? No co cię broni w takim momencie? No tylko prawda, nie? Po prostu... Słuchaj, no po prostu tak i tak kiedyś, nie? To było bardzo głupie, no żałuję tego, gdzieś to poszło. Nie wiem, ja stronę oczywiście skasowałem, ale wiesz, ludzie w jakichś forach, w linkach, gdzieś to tam, wiesz, no nie, co poszło w sieć, to poszło w sieć, nie? Po prostu to już potem, wiesz, kontroli nad tym nie masz. Oczywiście później postanowiłem tak. Poszukałem te stare historie konta, odszukałem i tym wszystkim ludziom, których potrafiłem znaleźć, którzy mi 5 zł przelali, to im odsyłałem 20 zł, nie? Czyli po prostu, żeby czterokrotnie tą szkodę 5 zł naprawić. No ale po prostu była to dla mnie taka lekcja, że coś, co wiesz, lata temu się wydarzyło, jako wiesz, łebek mi taki pomysł po prostu do głowy przyszedł, no to mijają lata i nagle w momencie ostatnim, w którym byś się powinien tego spodziewać, gdzie po prostu może towarzyszyć na transakcji, która no, bardzo dużo znaczy w firmie, może się to rozsypać, nie? Także to, to moje takie prywatne doświadczenie było, że na takiej próbce naprawdę, nazwijmy to, nawet nie miałem wtedy przekonania, że ja ludziom jakąś krzywdę robię, bo myślę, no a może oni też dostaną te pieniądze, jak te konta powpisują, wiesz, nie? To takie, a 5 zł to co, to kogo skrzywdzę na 5 zł, nie? Ale nie ma. To, no, kto jest w drobnej rzeczy wierny, jesteś w dużej rzeczy wierny, nie? Kto jest w drobnej niewierny, dużej też jest niewierny i to ma duże znaczenie w takich sprawach właśnie, co robimy. Także,
a czy to tak w praktyce oznacza, że trudniej jest zarabiać uczciwie pieniądze, twoim zdaniem?
Wiesz co, no zawsze...
Nie wiem, wolniej...
Masz dwie drogi, get rich right, get rich quick. Ta get rich right, czyli bogacie we właściwy sposób, no to po prostu to będzie trwało znacznie dłużej. Nie? Dlaczego? Bo wymaga cierpliwości. Nie? Pracowitość, oszczędzanie, praca nad sobą, stawanie się lepszym człowiekiem, świadczenie lepszych usług, żeby ludzie ci więcej zapłacili, musi być bardziej wartościowe to, co robisz. Nie? A te historie po prostu, gdzie pieniądze zdobędziesz szybko, może je i zdobędziesz, ale w większości przypadków to się kończy tak, że prędzej czy później je tracisz, dlatego że jesteś nieprzygotowany jako osoba, jako po prostu tam w rozwoju swoim osobistym, intelektualnym, duchowym, jesteś nieprzygotowana do zarządzania takimi środkami. I widać to bardzo często, jak są na przykład tak, no już takie klasyczne przykłady, ktoś wygrywa w totka, nie? Zarabiał 3000, żona 1500, wygrał w totka 3 miliony, nie? I 80% tych ludzi mówi, że są najnieszczęśliwszymi ludźmi na świecie, tak? Bo temu pożyczył, tamtemu, tu przyszedł doradca jeden, doradca dwa, a doradca finansowy ma taką definicję, że zajmuje się twoimi finansami aż do ich wyczerpania. Także tak, 17 produkt zaproponują jakiś banku, żebyś się zabezpieczył, bo masz tylko milion, to się musisz zabezpieczyć. Tak? No i ci ludzie po prostu, wiesz, kupują jeszcze tam jakieś mieszkanie, tak, auto drogie i tracą to, nie? Są nieszczęśliwi. Druga akcja. Ktoś przez przypadek albo po prostu ma farta, albo się postarał, tak, jako młokos 19, 20, 21 lat, buch, nagle przychodzi jakaś większa prowizja, powiedzmy, że pracuje, czy jako agent, czy tam w jakimś MLM-ie się rozwinął, nie? I tu nagle, wiesz, w rodzinie wszyscy pracowali na etacie, a on tu miesiąc w miesiąc, takie 3-4 miesiące zalicza, że tu 10 tysięcy prowizji, nie? No to soduwa
po prostu. Jest panem świata.
Jest panem świata, wszystkim stawia, nie? Mało jest takich ludzi, co wtedy zapanują nad sobą, mówią, dobra, hosta nie będzie trwała wiecznie, 2 tysiące sobie wydam na swoje koszty, 8 tysięcy sobie odłożę, bo mogą przyjść chude lata. Większość osób tak nie postąpi, nie? Więc chodzi o... A jak się stopniowo rozwijasz, to też przyzwyczajisz się do zarządzania tymi środkami i to się po prostu nie pogrąży, nie? Będziesz wiedział, jak to dzielić, jak oszczędzać, jak pomagać innym, jak po prostu dzielić się tym, co to jest bardzo ważny element, który ludzie dzisiaj, wiele osób tego nie robi, choć powinni. Stopniowo po prostu, krok po kroku, nie szukać drogi na skróty, bo nawet ta droga na skróty, ona jest dłuższa de facto. Bo jeśli ci zależy na trwałym efekcie, to ta droga na skróty da ci szybki efekt tu i teraz, ale potem jest jojo. Tak. Czy to jest odchudzaniem, czy to jest zarabianiem pieniędzy, czy to jest trenowaniem. Wszędzie jest ta sama historia. Wchodzisz na siłownię. załóżmy, że cię to interesuje i na przykład masz taką wizję, a chciałbym, nie wiem, wyglądać tak jak ci goście, nie? No to pytasz tego, co tak trenuję, mówię, to ile bym to musiał? No to byś musiał, tak nie wiem, dieta, 3 lata tego, 4 lata tego, no za 7 lat będziesz mieć efekty, nie? No to ja chcę drogę na skróty, jakieś tam ludzie jadą sterydy, wiesz, kombinują, nie? Ma ten efekt, nie? Ale co jest potem, za 5 lat? Konsekwencje, nie? Tak samo chciałbym zbudować portfel mieszkań na wynajem, no to...
Dźwignia.
Pracuj, oszczędzaj, powiedzmy na pół pierwszego mieszkania zaoszczędź, spłacisz to pierwsze, jak już koniecznie musisz kredyt, kup potem następne, nie? Przyjmij sobie, że nie więcej niż połowę na przykład wchodzisz na tą dźwignię, to jest jakieś tam przyspieszenie, ale może być w miarę bezpieczne, nie? A my nie, ja chcę 7 już teraz, bo teraz jest hype, bo teraz jest okazja, to na to trzeba uważać.
Bo bardzo dużo mówisz o tym, że właśnie trzeba siebie kontrolować, czyli jakby to jest fajne, bo jakby nie szukamy rozwiązań tam gdzieś w świecie, bo to my w ten świat wchodzimy i w odpowiedni sposób do niego podchodzimy, albo w nieodpowiedni. Miałeś tak zawsze, że tak po prostu wiedziałeś, że dobra, cierpliwie, po kolei, tu trzeba oszczędzać, tu trzeba się pilnować, żeby nie wydawać na głupoty. To tak było od zawsze, bo wiesz, są tacy ludzie, jak na przykład czytałem książkę Michała Szafrańskiego, rozmawialiśmy o tym i on na przykład pisze, że to jest, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jest gość, który wie, ile w ciągu 30 lat wydał na płyn do spryskiwacza w samochodzie. I to jest niesamowite, ale z drugiej strony on powiedział, że ojciec go od pierwszego roku życia tak uczył, że jak chciał lizaka, to musiał mieć bilans zysków, strat, wydatków, co zrobić z kieszonkowym. I jakby to wtedy ja rozumiem, że to jest mega łatwe dla takiej osoby, bo to jest oczywiste. Natomiast czy ty tak miałeś też od zawsze, czy to trzeba się było nauczyć, a jeżeli tak, to jak? Bo to wtedy może być konkret taki do zastosowania.
Wiesz co, nie miałem tak od zawsze.
Jest.
Sami swoi.
Tak, oj tak.
Wiesz co, u mnie to było tak, że jeśli chodzi o wychowanie, to z wychowania zdecydowanie odebrałem naukę, żeby stronić od długów. Tutaj odskoczyłem od swojego wychowania i to mnie słono kosztowało. Druga nauka była taka, że no należy pamiętać o innych też, tak? Czyli kwestia jakieś, powiedzmy, pomóż drugiemu człowiekowi, to być może było mi łatwiejsze, nie musiałem siebie samego pokonywać, żeby to robić. Jeśli chodzi o takie mocne zarządzanie finansami, to tego nie byłem nauczony i doświadczenia finansowe, które z rodziny wyniosłem, były takie, że jak byłem mały, to rodzice byli słabo sytuowani, ale to było, wiesz, jeszcze za komuny, ja tego nie pamiętam w ogóle, jak mam 6 lat, wiesz co, tam pamiętasz jakąś jedną, dwie sceny, to jakieś tam kwestie kolejek, czy masz telewizor, czy nie masz, w ogóle mnie to wtedy nie obchodziło, nie? Później w młodości tata zaczął awansować, pracował na kopalni, tam wiesz, coraz lepsze pieniądze zarabiał i mieliśmy się relatywnie dobrze w porównaniu, powiedzmy, tam do rówieśników. Później w wyniku różnych perturbacji tata założył swoją firmę. I ta firma, mimo wielkich starań mojego taty, ona po prostu w pewnym momencie zbankrutowała, bo tam technologia pewna nie pasowała. Wiesz, nie wchodząc w szczegóły, to był taki wstrząs dla całej rodziny, również dla mnie, nie? Po prostu, bo z takiej banieczki, nie, mydlanej, trzeba było po prostu zacząć zastanawiać się ciężko nad swoim życiem. I popchnęło mnie to akurat do dobrej decyzji, do pójścia na studia zaoczne i pracy zawodowej w tym samym czasie. Było to trudne, ale po prostu tak jako młodzieniec po prostu postanowiłem zrobić. I był to czas, w którym faktycznie starałem się oszczędzać i gromadzić, bo mając to doświadczenie takie, widząc po prostu, co się wydarzyło w życiu ojca, to było trudne i dla niego, i dla nas też troszeczkę, ale z perspektywy czasu to była jedna z lepszych rzeczy, jaka mnie spotkała, bo to było takie pobudka. Więc były takie 4 lata, gdzie faktycznie, wiesz, ciężko pracowałem, oszczędzałem, nie szastałem pieniędzmi i tam było widać przyrost dochodu, oszczędności i gromadziłem wtedy kapitał, który później mi pozwolił firmę założyć. Założyliśmy firmę, zaczęliśmy
ją. Ja bym jeszcze tylko tak? Tu przerwał to, żeby jakąś strategię z tego wyciągnąć. Jak nie szastać? O, wchodzisz na to konto, masz tam, powiedzmy, nie wiem, jest 100 tysięcy i od razu jest myśl, co można za to mieć. Takie auto, takie czasy i mnóstwo osób. Wczoraj pojawił się, czy w ostatnich dniach się pojawił taki artykuł na Business Insiderze, że dług konsumpcyjny Polaków rośnie. Karty kredytowe, kredyty samochodowe i tak dalej, 136 miliardów złotych bodajże, czyli no nie idzie społeczeństwo w dobrą stronę, więc to nie jest popularne i uważam, że tu jest ta strategia jakaś ukryta w tym, jak to zrobić.
Maćku, strategia jest taka, żeby ludzie stali się niewolnikami leków, instytucji finansowych. Niewolnikiem się łatwiej steruje i łatwiej się czerpie z niego profity. I garstka ludzi, która by się zmieściła na jednej salce konferencyjnej, jest bardzo zainteresowana, żeby ludzie żyli w taki sposób. I robi to, i to się dzieje. Co widać, czego widać efekty. Trzeba wyrzeknąć się tego i przestać wierzyć w to, że moją wartość określają rzeczy. Do tego nas po prostu próbują przekonać. To, jak się ubierasz, to, jakie masz auto, to, jak mieszkasz, to, na jakie wczasy jeździsz, to, jakie gadżety nosisz. I te gadżety są dopasowane do każdego poziomu zamożności, żebyś po prostu czuł się wiecznie niedowartościowany, bo ten ma 7S, ten ma 8S, a ja chcę mieć tam, nie wiem, 10S iPhone'a, ten ma takie. I to po prostu dzieci już, wiesz, w piaskownicy są tego uczone, że ten ma buty, nie wiem, Nike, a ten ma jakieś tam trampki, to ten jest gorszy, ten ma dżinsy, tam, nie wiem, jakie tam są modne, z jakiegoś Levisa albo z czegoś innego, a ten ma jakieś ze szmateksu, no to jest w ogóle, wiesz, nie? I dzieci się po prostu tego uczą, takiego porównywania, i tak długo, jak człowiek nie będzie miał autentycznego poczucia własnej wartości, która w ogóle nie tkwi w tym, co posiadamy, bo jesteś ważny i wartościowy dzięki temu, kim jesteś, tak? Z perspektywy, nie wiem, osoby wierzącej, jako dziecko Boże, po prostu ta wartość człowieka jest nieskończona. I tak długo, jak ja będę się określał przez rzeczy, to będzie po prostu na sznurku miał mnie cały system marketingu, konsumpcji, bo wiesz, no, żyjemy w świecie, tak? Jedziesz, widzisz billboardy, reklamy na fejsie ci wyskakują dopasowane do tego, co akurat szukałeś, tak? I mają cię w potrzasku po prostu, nie? I myślisz sobie, a nie będę, a tylko tak zajrzę do tego salonu samochodu, a tylko... To jest, wiesz, takie stopa w drzwi, kliknę w reklamę, ale piękne, ale to się umówię na jazdę. Nie chcę kupować, ale tylko się umówię na jazdę próbną, nie? Mówię się na jazdę próbną, już się napalam, już patrzę potem, a tu leasing 101%. To jak za darmo, nie? Jeszcze mi opony dorzucą, nie? No ja wiedziałem, to jest znak, muszę kupić, nie? No i już masz, wiesz, homonto założone, będziesz teraz 1800 płacić przez 5 lat.
Tak? W takiej sytuacji, że bo później jakby świat, przez to, że większość ludzi w tym jest, to świat w jakimś sensie to potwierdza potem, czyli że rzeczywiście, no te, jak ten przyjedzie BMW-ką, ten Audicą, ten Mercedesem, a ty podjedziesz, nie wiem, no jak pojedziesz maluchem, to spoko, no, bo teraz to jest, jak to najbardziej.
Jest taki ale jak, trendowny.
Ale jak podjedziesz, no podjedziesz tym Golfem starym, no, i to widzisz i czujesz to, że ty jesteś pozycjonowany przez tych ludzi gorzej. Da się tego doświadczyć, pewnie nie od każdego i tak dalej, ale jednak to jest gdzieś tam zauważalne.
Wiesz co, to względy ludzkie, czyli to zamartwianie się, co myślą o mnie inni ludzie, są przyczyną bardzo wielu nieszczęść w naszym życiu, nie? Oczywiście taka zdrowa empatia, że ja myślę, jak komuś coś powiem, żeby nie sprawić jakiejś tam dużej przykrości, to takie myślenie, co pomyśli o mnie druga osoba, ma sens, nie? Ale takie myślenie, że jak mnie oceni, nie? Jak będę odebrane, jak podjadę takim samochodem. Bardzo często to siedzi w naszej głowie. Faktycznie może być tak, że ciebie tak ocenią, nie? Ale ludzie niestety w większości przypadków, co jest bardzo smutne, w pierwszej kolejności myślą o sobie. Czyli po prostu mamy obok siebie 100 osób, która każda się zamartwia, jak właśnie wypada, w ogóle nie patrzy na tą drugą osobę, nie? I dajemy się prowadzić takim sznureczkiem, więc no trzeba się po prostu od tego oderwać. Mi jest łatwiej na przykład, jak nie patrzę na telewizję, nie ma w naszym domu takiego urządzenia, nie ma telewizora, nie? Byliśmy w salonie, tam jest taki stojak, nie widzieliście, ale telewizora nie ma. W poprzednim domu mieliśmy, ale też żeśmy nie patrzyli, więc telewizja nie. Co z tego, jak się wypniesz z telewizji? Ja nie oglądam telewizji, ale siedzę 4 godziny dziennie na smartfonie i tam czytam, nie, tam, nie wiem, Onet.pl albo coś innego. No, tak samo jakbyś telewizję oglądał, tylko jeszcze lepiej reklamy do ciebie dopasują, bo wiedzą, co oglądasz. Wypiąć się z tego wszystkiego, powiem ci, że nawet kiedyś czytałem wiadomości w internecie, przestałem to robić, nie? Czytam po prostu tylko i wyłącznie te rzeczy, które uznaję za wartościowe, które mnie interesują. Jest drastyczna oszczędność czasu, którą przeznaczam na relacje i nagle jak się zaczynasz odnajdywać w relacji z żoną, z dziećmi, jak widzisz, że na przykład się tam, nie wiem, bohaterem stałeś dla dzieci z jakiegoś powodu, to już tak się nie martwisz po prostu, co pomyślą o tobie inni ludzie, bo masz po prostu to dowartościowanie bliżej. Na samych ludziach też nie można polegać, ja znajduję drogę w wierze, a konkretnie w relacji z Panem Bogiem i po prostu tam trzeba tej miłości poszukać, tą relację spróbować naprawić, no, jeśli jest zepsuta, i to człowieka tak po kolei uzdrawia, i wtedy jak będziesz mieć ten dobrobyt, to ci prawdopodobnie nie zaszkodzi, bo nie będziesz się określał przez to, co masz, i będziesz gotowy to stracić, nie że zlekceważyć, ale dobra, stracę to stracę, trudno, nie? Dzisiaj miałem takie auto, trudno, teraz będę jeździć Golfem albo czymś innym, byle się do pracy dostanę, nie? A jeśli po prostu wejdziesz w ten trend, co proponuje świat, no to po prostu będziesz mieć zawsze mało, nie? Będziesz mieć jacht, który ma 130 metrów za 500 milionów i będziesz się czuł gorszy od tego, co ma, wiesz, 142 metry za 700 milionów, nie?
A potem bank pomoże, tak, tu bank zorganizować.
A potem wyskoczy jakiś szejk, który robi w ogóle za miliard, już masz święta zepsute, nie?
Ty odważnie mówisz właśnie nie tylko o uczciwości jako takiej, która jest, no, w zasadzie wartością może bardziej uniwersalną, ale ty teraz w ogóle nie wstydzisz się twojej relacji z Bogiem. I to jest jakby, to można by zadać prowokacyjne pytanie, czy to się opłaca, bo widzisz, teraz w tym momencie chyba jesteśmy, tak mi się wydaje, tak obserwując, co się dzieje na świecie, kiedy religia nie jest łask, zwłaszcza religia katolicka w Polsce akurat w tym momencie, bo różne rzeczy się dzieją i tak dalej, różne rzeczy wizerunkowe. I przecież jest taka zasada w ogóle w marketingu, no a ty szukasz klientów, bo masz firmę deweloperską, masz firmę pośrednictwa, masz szkolenia, więc wszędzie są ludzie, wszędzie są klienci. No i jest ta stara zasada, że nie należy się imać polityki ani religii. To są te dwa tematy, o których nie wolno mówić, bo zawsze będzie z tego jakiś dym. No i ty wtedy przychodzisz cały na biało i mówisz, a ja mam dobry biznes dzięki temu, że prowadzi mnie Bóg. Odbiło ci się to kiedyś czkawką, czy wręcz przeciwnie?
Wiesz co, 1000 razy mi się to czkawką odbiło. Wiesz, trzeba by zacząć od tego, że nie zawsze tak było, nie? Czyli po prostu przez bardzo długie lata też się... Znaczy długie, ja mam 35 lat, więc w ogóle to nie są bardzo długie lata życia, ale...
To jesteśmy
rówieśni. Tak, tak. Ale większość mojego życia, czy powiedzmy tego dorosłego, to wyglądała tak, że no myślałem w taki sam sposób, to jest temat prywatny, o tym się nie mówi, po prostu to... Natomiast kilka rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze, w 2009 zdiagnozowali u mnie chorobę nieuleczalną, stwardnienie rozsiane. I z tej choroby wyszedłem tylko dzięki Bożej pomocy. Mogła to być borelioza, potem lekarze mówili, że ja byłem bardzo chory, teraz jestem zdrowy. Wiem, że po prostu tego bym po ludzku nie dał radę zrobić, ponieważ no, lekarze nie mieli mi nic do zaoferowania. Miałem 3 miliony kredytów na koncie. Zawierzyłem ten temat Panu Bogu, a jeszcze bardziej konkretnie Panu Jezusowi. No i pomógł mi z tego wyjść do tego poziomu, że po prostu większość tych kredytów, konkretnie ponad 2 miliony, została spłacona. Zostało tyle, co tam hipoteki na zarabiających nieruchomościach, więc teraz to dalej staram się nadpłacić, ale po prostu nie ma już takiego, wiesz, ciśnienia, nie? To są długie historie i pewnie by nam nie wystarczyło tego czasu, który mamy dzisiaj przewidziany, żeby je opowiedzieć, ale w bardzo mocny sposób doświadczyłem Bożej pomocy. Tam, gdzie żyję, tam, gdzie funkcjonuję w takich normalnych, materialnych, życiowych, ludzkich sprawach, nie? I teraz, jeśli tego doświadczysz, to masz okazję zachować się jak szuja, nie? Czyli po prostu buzia na kłódkę i o tym nie opowiadać, a masz też okazję oddać chwałę temu, komu się ta chwała należy, nie? I teraz, jeśli bym dostał dom od rodziców o wartości 1 000 000 zł, a udawał, że go sam sobie zbudowałem, nie byłoby to w porządku, nie? Byłoby uczciwie, jak przyjdą znajomi, żeby nie prędzić mózgów, jak to wiesz, nie? A kupiłeś to na kredyt? No nie, 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 bez kredytu, ale to co, to jak? No, no rodzice mi dali, nie? To jest uczciwe po prostu, żeby chociaż tyle, nie? Powiedzieć. Więc to jest ta jedna część, to prywatne doświadczenia życiowe. Po drugie, ja się tego nie wstydzę, od niecałych czterech lat, dzień zaczynam od udziału w mszy świętej. Ludzie się na początku się ze mnie śmiali, część ludzi po prostu mówiła, że jesteś świrem, część ludzi mi w dobry wieczór mówiła, ej stary, ale wiesz, ty jesteś biznesmenem, nie? Jak cię ludzie tam zobaczą, tam babcie puszczą jakąś plotkę, to ty potracisz klientów. To potracę. To będę stał przy mieszarce i ładował łopatą cement i piasek, bo wiem, jak się to robi, bo to patrzyłem nieraz na naszych budowach, nie? I zarobię 5000 miesięcznie, bo tyle dzisiaj zarabiają fachowcy i rodzinę utrzymam i będziemy mieli co jeść. Dla mnie po prostu to jest ważniejsze, a pytając z perspektywy, wiesz, jak pokonasz tą granicę lęku po prostu, to perspektywa jest taka, że w 4 lata miałem problem z tym, że zajadałem stres. No i wyglądałem jak bałwanek buli 108 kilo, nie? Dużo stresu w życiu, wiesz, jak to w biznesie jest, nie? A to batonik, a to hamburgerek, a to po prostu jakieś piwko, a to whisky, a to kaweczka, nie? Jak spada troszkę ta adrenalina, no to znowu musi być następny strzał, następna kaweczka, nie? No i po prostu źle się z tym czułem, nie? W jakiś sposób działa, jeśli po prostu autentycznie do wiary podchodzisz, budujesz to jako relację z Panem Bogiem, zacząłem się czuć kochany. Jak się człowiek czuje kochany, mniej się boi. Nie wiem, tak to jest. Nie? Jak po prostu czujesz miłość, to mniej się boisz, więc jak się zacząłem mniej bać, to zacząłem się mniej objadać. Jak zacząłem się mniej objadać, no to schudłem tam na 86 kilo, tam wiesz, ponad 20 kilo zleciałem, nie robiąc jakichś szczególnych diet, bo po prostu wyeliminowałem ten zły nawyk, nie? Kwestia dzieci. Po dzieciach kiedyś wrzeszczałem, po prostu swoje frustracje, wiesz, przychodziłem do domu i tam raz, drugi, trzeci powiedziałem spokojnie, jak nie posłuchał, to wiesz, a teraz bardzo rzadko się to zdarza, czyli ja widzę po prostu pozytywne zmiany w moim życiu dzięki temu. To jest prawda, że dużo klientów od nas odeszło. Byliśmy liderem na rynku szkoleń z inwestowania w nieruchomości. Odważyłem się, bo było raz takie szkolenie na 100 ludzi do nas przyjechało. Odważyłem się właśnie dać świadectwo, że ja biznes z Panem Bogiem prowadzę, że on jest dla mnie najważniejszy w życiu. I co zobaczyłem? Na sali, na której było 100 ludzi, część ludzi się pukało w głowę, a 30 ludzi płakało, nie? Mówię, Panie Boże, dla jednej osoby po prostu, która coś zmieni w swoim życiu na lepsze, to warto to zrobić, bo my, Maciek, rozkładamy namioty w pociągu. Żyjemy tak, jakby te nasze 50, 70, 80-letnie życie miało trwać wiecznie, nie? A nie będzie trwało. Mi 35 lat minęło tak. Nie wiem jak tobie, ale
Tak. Pamiętam, im dalej, tym szybciej.
Tak, pamiętam w przedszkole parę dni, coś tam, parę wydarzeń z podstawówki, coś z liceum, studia, rachciach, tu po prostu i co, to pół metek już mamy, nie? No może będziemy dłużej żyć, bo nas na chemii przyciągną, a może za 20 lat jakaś asteroida walnie nas wszystkich, nie? To mamy pewne, nie? Że po prostu tej granicy nie przekroczymy i co potem, nie? Nic nie ma. Jeśli tak przyjmujesz, żyj jak chcesz, nie? Po prostu dobra, dają mnie do trumny, ciało tam się rozłoży, co użyję teraz, to moje. Jeśli twardo stoisz na takim stanowisku, no to okej, nie? Ale jeśli wierzysz, że jest coś dalej, jeśli wierzysz, że to dalej to jest wieczność, no to myślę, że to jest dobry interes, żeby o to zadbać, nie? Kiedyś mi przyszła taka myśl, wiesz, że wszystko to się rozpadnie, nie? W sensie Manhattan, te wszystkie wieżowce za miliardy, tam wiesz, co się napalają, ja bym chciał jak Warren Buffett, ja bym chciał jak Donald Trump, ja bym chciał jak ten, nie? Lecimy za tym po prostu, nie? Wszystko to po prostu pójdzie w proch, nie? A jeśli wierzę, że mam duszę, no to ona będzie trwać wiecznie, nie? To jest cenniejsza. No i teraz pytanie jest takie, żeby nie rozciągać tego wątku za bardzo. Jeśli troszczyłbym się o moje życie materialne, tak jak się troszczę o życie duchowe, to czy byłbym bankrutem, czy nie?
Większość widzów w tym momencie ma pewną sprawę plajta, do przemyślenia.
Bo stać mnie na plajtę materialną. Nie chodzi o to, wiesz, ciągle tam mam jakieś kredyty do spłaty, jest jakiś majątek, tak? Ale trudno. Plajta materialna, można się z tego podnieść. Tysiące ludzi padało, powstawało, odrabiało się i tak dalej, nie? Na taką plajtę mnie stać. Nie stać mnie, żeby splajtowało moje małżeństwo. Nie chcę, bo to jest po prostu sakrament. Jestem z moją żoną, kocham ją, chcę być wierny, bo po prostu jestem szczęśliwy mężem. Mam trójkę dzieci, czwarte w drodze i uważam, że w ogóle to jest fantastyczny projekt, żeby mieć rodzinę i to rodzinę wielodzietną. I ma to bardzo duże połączenie z biznesem też. To uczy biznesu, za chwilę ci powiem w jaki sposób. I nie stać mnie absolutnie, żeby zbankrutowało moje życie duchowe, bo to będzie wieczna plajta, nie? To nie ma upadłości konsumenckiej, że za 7 lat się wygrzebie, że coś tam, nie? To po prostu ma... No. Kiedy te moje spostrzeżenia zaczęły się zmieniać? Zaczęły się zmieniać, jak zacząłem czytać Biblię. Wcześniej tego nie robiłem, nie modliłem się, nie czytałem Biblii, nie interesowało mnie to. Przyszedł taki przełom w moim życiu, że po prostu wiedziałem, że doświadczyłem Bożej pomocy, ale olewałem Pana Boga. Nie? Mówię, z tej frustracji, z wyrzutu sumienia zacząłem czytać dziennie fragment Pisma Świętego rano, coś tam wiesz na telefonie, kawałek i zaczęło to zadrażniać moje sumienie, później jeszcze raz powiedź i powrót po prostu do życia sakramentami i to naprawdę przemieniło moje życie i to, co ludzie szukają, żeby mieć spokojniej, żeby po prostu mieć lepiej w życiu, nie? To jest tam, nie? Czyli to, gdzie się wszyscy śmieją teraz, bo tam wiadomo, po księżach jadą, po wszystkich, nie? To są tylko ludzie, nie? Wiadomo, tych, co porobili źle, pod sąd, po prostu to, wiesz, nie ma jakieś tam pobłażania, natomiast tam jest rozwiązanie tego naszego, wiesz, właśnie problemu braku miłości, braku pokoju, nie? Ja tam to znajduję. No i po prostu ja mogę mówić, co ja robię. Inni niech zrobią po prostu po swojemu. Ktoś powie, no Siadek jest głupi. Dobra, no tu jestem, nie? Ale to jest moje życie i po prostu staram się najlepiej przeżyć, jak potrafię. I wierzę, że tak jest najlepiej, nie? A ktoś się tym zainspiruje, a są tacy, no to może też po prostu tego doświadczę, nie? I to jest ten mój cel. Po to narażam swoją reputację, bo narażam swój autorytet, narażam się na utratę klientów, bo po prostu to jest dla mnie ważniejsze. No i cała historia.
I tak naprawdę efekty uboczne tego są chyba bardzo pozytywne.
Oszczędności rosną, firma się rozwija, rodzinę mam szczęśliwą, nie boję się, jutro mogę umrzeć i po prostu idę, no wiadomo, nie chciałbym, nie, ale jeszcze jest parę rzeczy może do zrobienia, ale jakbym miał iść, to po prostu idę z podniesionym czołem i po prostu nie mam stresu, nie mam strachu w moim życiu, nie? Który po prostu był zawsze, więc dla mnie to jest pozytywna zmiana, nie? A mam całą książkę, mam całą biblioteczkę książek motywacyjnych, półki się uginają, większość przeczytałem i te wszystkie, wiesz, nakręcanie się, siła tam myślenia, sekret i tak dalej, że jak będziesz myśleć, będziesz mieć fantastycznie, nie? Ja to wszystko próbowałem, nie? To działa tydzień, dwa, trzy miesiące i potem wracasz do starych nawyków, bo człowiek sam z sobą nie potrafi sobie poradzić. Możemy sobie gadać, co chcemy, ale każdy, kto próbował ciężko pracować nad sobą, nad jakimś nałogiem, nad jakimś złym nawykiem, ma krótkotrwały efekt, a potem jest po prostu jojo i piekuje w dół, nie? Mocą Bożą po prostu da się to zrobić tak, że to odetniesz i problem nie wróci, nie? No ale...
Nawet tak czytałem ostatnio taką broszurę marketingową amerykańską z 1926 roku bodajże, gdzie gość, który był szkoleniowcem jakimś, mówił do swoich jakby tam czytelników, marketerów, że naczelnym celem marketingu jest pilnowanie, żeby ludzie byli nieusatysfakcjonowani. I proszę, to było 100 lat temu, a dziś mamy jakby pokaz tego z każdej strony. I
jeszcze ci zadać pytanie, czy się opłaca, nie? Miałem taki trudny moment w firmie. To już było po nawróceniu, bo ja tak życie dzielę, wiesz, przed i po, nie? Bo to zmiana sposobu myślenia. Nawrócenie to jest w ogóle zmiana sposobu myślenia, nie? Zacznie myśleć i funkcjonować w inny sposób. I polegał ten problem na tym, że miałem rozpoczętą budowę, fundamenty konkretnie zrobione i to było, wiesz, działka za gotówkę, fundamenty za gotówkę i chciałem to sprzedawać dalej inwestorom, żeby po prostu budować osiedle. Równolegle zaangażowałem się w taki projekt szkoleniowy Właściwy Tor, stworzyliśmy taką platformę, która po prostu no, uczy rozwoju osobistego, ale na tych wartościach chrześcijańskich. Część ludzi tam się zapisało, część ludzi nam napisało maile, że faktycznie się im pozmieniało życie, ale to spowodowało, że po pierwsze trudniej mi było sprzedać i zauważyłem, że po prostu ta sprzedaż jakoś stanęła, nie? I myślę, kurczę, no stało się to, czego się obawiałem, czyli zacząłem mówić publicznie o Panu Bogu i potraciłem klientów, czyli to przed czym ostrzegali, no masz, nie? No to próbuję, wiesz, napinam muskuły, w lewo, w prawo, taka konferencja, takie jakieś tam prezentacja, tu na Facebooka reklama, tu taka prezentacja, tu taki prospekt, mówię, kurczę, od zawsze sprzedawałem nieruchomości, szło to gładko, a teraz nie ma, nie? No to nic, no to trudno, Panie Boże, no może trzeba będzie po prostu przejść na działalność jakąś jednoosobową, zacząć robić coś innego, no trudno, stało się, co się miało stać, niewidocznie. Nawet było tak, że wiesz, od początek roku patrzę na wyniki, mówię, kurczę, jak my nie zaczniemy sprzedawać, to za chwilę po prostu się pogorszy sytuacja, nie? Już dużo lepiej pilnowałem tego, wiesz, przepływu finansowego, nie było tak jak kiedyś, że tam jeden, drugi kredyt, tylko mówię, trzeba albo tnę, nie? Albo coś się zmieni, albo muszę ciąć. Mówię tak, Panie Boże, do 30 czerwca prowadzę tą firmę. Jeśli po prostu nie będzie na plusie, jeśli nie będzie tej sprzedaży, to przejdę na działalność jednoosobową. O etacie, jakbym musiał, to bym poszedł, ale raczej bym, myślę, że jako, nie wiem, sprzedawca jednoosobowy też bym jakoś dał radę funkcjonować. No i przychodzi początek kwietnia, dalej nic nie ma, chociaż próbuję ciągle sprzedawać, nie tak, że wiesz, siedzę z założonymi rękami, nie? Przychodzi początek maja, klientów dalej nie ma, nie? Mówię, dobra, no to trzeba po prostu rozejrzeć się, co będę robić. Kompas kariery, sobie taki test zrobiłem, doradca zawodowy jakiś tam zrobił, wiesz, takie właśnie pogłębione, czym bym się mógł zajmować. Mówię, no przygotowywuję się do tego, że za chwilę będę po prostu inaczej pracę prowadzić. Wyszło mi z tego testu, Maciek, że mógłbym być deweloperem, mógłbym zajmować się sprzedażą i mógłbym zajmować się szkoleniem i mógłbym zajmować się pisaniem. Mówię, no to po pierwsze, Panie Boże, masz zarąbiste poczucie humoru, nie? A po drugie, dałem parę stóp, żeby się dowiedzieć, że się nazywam Bartek, nie? No ale wiesz, tam naprawdę się przyłożyli do tego testu, tam tą metodologię, to naprawdę było poukładane, nie? Przeanalizowali, wyszło i mówię, no to ekstra, to już wiem, co mam robić, dokładnie to, co robię, tylko nie ma z tego rezultatów, nie? No i jak już było takie twarde, że zamykam, no to w ciągu miesiąca przyszła mi fala klientów do firmy i większość tych klientów pochodziła z tego szkolenia, które po prostu zrobiłem, robiąc je dla Pana Boga, a nie dla biznesu po prostu. Co po drodze się wydarzyło, kupili po prostu te 18 mieszkań, które było do sprzedaży. Przez e-maila mieszkania sprzedawałem. To po prostu było absurdalne, wiesz, że ludzie tak, my mamy zaufanie, my kupujemy. Nie wiem, czy sprzedawałeś kiedyś mieszkania przez e-maila.
Nie zdarzyło mi się akurat.
Ale sprzedawałem mieszkania przez e-maila. I ci ludzie faktycznie te mieszkania pokupili, a w międzyczasie ten półtorej roczny odcinek, gdzie po prostu się martwiłem, że trudno, rozwaliłem sobie firmę przez mówienie o Panu Bogu, miał miejsce kryzys na rynku usług budowlanych i drastycznie wzrosły koszty usług budowlanych i średnio wzrosły koszty materiałów budowlanych. I gdybym sprzedał całe osiedle, do czego zmierzałem wcześniej, w tym okresie wyczekiwania, to sprzedałbym je w cenach, które znałem, bo oferowałem to w tych cenach, po prostu, które by spowodowały, żebym zbudował całe osiedle i stracił na tym około 250 tysięcy po dwóch latach pracy, nie? Więc to była Boża opatrzność, która mnie trzymała, chopie, nie teraz, nie? Po prostu nie teraz sprzedajesz, bo jak teraz posprzedajesz w tych cenach, w których chcesz posprzedawać, a nie wiesz, że za 9 miesięcy będzie taki boom na usługach budowlanych, że dwa razy drożej zaczniesz płacić za to samo, to byłbym po prostu, gdyby stało to, co myślałem, że powinno się stać w moim życiu, to może nie miałbym plajty, ale po prostu ogromną frustrację i dwa lata chodził do pracy i dziennie tracił 10 tysięcy za to chodzenie, nie? Znaczy nie dziennie, tylko miesięcznie, więc tak się to wszystko potoczyło i jakie jest moje doświadczenie z tego? No, Pan Bóg jest ponad tym, nie? Jak Mu naprawdę zaufasz, to On tak zrobi, że po prostu Ty przetrwasz, nie? A jeśli będziesz w takich kompromisach, że a, ja się boję, a, nie powiem, a coś tam, nie? Trochę wierzę, trochę nie wierzę, to myślę, że to dzisiaj przychodzi taki czas, że człowiek musi wybrać, nie? Był taki czas, że można było być trochę tu, trochę tam, trochę zimny, trochę ciepły, nie? Ale dzisiaj jest taki czas, jesteś albo nie jesteś, nie?
To jest trochę, mi się to kojarzy z takim jakby wnioskiem, który kiedyś sam chyba nawet sformułowałem, że tak ludzie, którzy na przykład wierzą w sekret, tam prawo przyciągania, to jest trochę tak, że oni chcą od świata dostać to, co chcą, a na wyższym poziomie rozwoju duchowego jest proszenie świata czy Boga o to, czego potrzebujemy. I to często w ogóle nie jest coś, co byśmy chcieli, a już zwłaszcza na pierwszy luk, a później się okazuje, że to jest właśnie to, co trzeba, co powinno się wydarzyć i chyba jesteś żywym przykładem.
Wiesz co, przykład kolegium mojego. Poznałem faceta, na rekolekcjach byłem, tego też się nie wstydzę, że jestem na rekolekcji. Moje życie tam się zmieniło. Przysiada się facet do stolika, nie? Chłop taki wielki, nie? Mówi, no cześć, ja jestem alkoholikiem. Mówię, ja, kurczę, nie, ale to, że teraz masz wypite. Nie?
A ja nie mam co polać.
Coś w tym stylu, nie? No mówię, no to już się dziwnie zaczyna ta rozmowa, ale no dobra, to niech się toczy, nie? No oczywiście powiedział, że tam nie pije, nie? I tak dalej. Opowiedział mi swoją historię. Historia polegała na tym, że miał firmę rozkręcał, firma się rozrastała, transport, usługi jakieś tam motoryzacyjne i pił, nie? I tak jak się rozwijała, tak się zaczynała zwijać, no to kredyty niespłacone, ludzie poodchodzili, auto trzeba było posprzedawać, długi, nie? No to facet dostał myśli samobójczych, żeby historii nie rozciągać, no to nie zabił się, tylko po prostu zaczął szukać ratunku u Pana Boga i gdzieś tam wysłyszał, że jest jakaś nowenna pompojańska, nie? To jest 54 dni, 3 różańce dziennie. No to jest w ogóle ekstremalna modlitwa dla ludzi, którzy się w ogóle, nie wiem, nie modlili wcześniej, no to też dają radę, niech się nie boją, nie? Bo jak masz 4 godziny dziennie czas na smartfona, no to trzeba tylko narzędzie w ręku zmienić, nie? Więc zaczął się modlić tą nowenną i modlił się, żeby wygrać totka, nie? No bo jak on ma długi, no przecież jego problemem nie jest picie, nie? Jego problemem są długi, no to jak wygra w totka, spłaci długi i wszystko jest poukładane, nie? No i przemodlił się faktycznie te 54 dni. Jak się domyślasz, no to w totka nie wygrał, a po prostu wygrał trzeźwość, nie? Przestał pić alkohol, po prostu do dzisiaj nie pije, założył rodzinę, powoli długi spłaca, nie? Więc to, co naprawdę potrzebujemy, nie zawsze nam się w pierwszym momencie po prostu, wiesz, jawi jasno przed oczami, co potrzebujemy, nie? A mamy... Ludzie są skłonni cierpieć, potrafią cierpieć, ale na palcach jednej ręki w swoim otoczeniu policzysz ludzi, którzy są gotowi zaprzeć się samych siebie, nie? Żeby po prostu zacząć piłować się tam, gdzie jest moja słabość, tam, gdzie po prostu nie domagam, tam, gdzie jest mój jakiś po prostu problem, zacząć walczyć z tym, no to mało jest takich ludzi, nie? Co to robi. A to trzeba robić, no bo inaczej będziesz mieć życie przewalone.
No tak. A to jest niesamowite, swoją drogą, a propos nowenny pompejańskiej, właśnie pamiętam chyba z 10 lat temu bodajże to było, jak prowadziłem zresztą z kierowcą Kacprem, prowadziliśmy szkolenie z wystąpień publicznych i był taki dzień właśnie, kiedy prosiliśmy ludzi, żeby opowiedzieli coś intymnego, w sensie takiego, czego normalnie by nie powiedzieli na scenie. I właśnie wychodzi pani, którą pozdrawiam, jeżeli akurat by oglądała, i powiedziała, że jej syn, bodajże 18-letni, zaczął gubić rzeczy po prostu, wychodzić z domu, nie wracać i tak dalej. Myślała najpierw, że może, nie wiem, narkotyki albo coś, no ale w końcu okazało się, że ma demencję młodzieńczą. W sensie, no, taka demencja tylko za młodu, no, podwójnie przerąbane, bo według lekarzy i tak dalej totalnie nieodwracalna rzecz i no powiedzieli, że za 2 miesiące on będzie po prostu już tylko co siedział i patrzył, nie? Więc tragiczna sytuacja. No i ona stwierdziła właśnie, nie ma nic do stracenia, szukam jakichś rozwiązań i znalazła nowenną pompejańską właśnie i w tej intencji właśnie zaczęła to robić i gość po 2 miesiącach, normalny gość z powrotem, gdzie nawet poziom wiedzy medycznej jest jakby no, jednoznaczny w tym temacie, że to się nie może cofnąć takie coś, czy może się ewentualnie zatrzymać, ale tyle. I gość z tego co wiem, co opowiadała, wrócił do totalnej normalności. Także ciekawe są te historie, o których nie wypada mówić właśnie, bo w tym świecie to się już jest świrem, no nie? Jeżeli się zakłada, że coś jest poza tym wszystkim, co jest widoczne. To jest ciekawe.
Maciek, o nasze życie i o nasze dusze doczy się teraz taka walka, jakiej na świecie nigdy nie było, nie? Jakbyśmy po prostu popatrzyli, wiesz, jak tak normalnie jesteśmy zakorkowani w myśleniu, wiesz, tu praca, biznes, zarabianie i tak dalej, może to umknąć naszym radarom, ale jakbyśmy popatrzyli, co się faktycznie w świecie dzieje, no to jest po prostu jedna wielka tragedia. Popatrzmy, co się dzieje w rodzinach, nie? Czy to jest dobre dla dzieci, że są rodziny porozbijane? Na pewno to nie jest dobre, nie? Po prostu jak wiesz, jak te dzieci nie wiedzą, czy ten tata ma rację, czy ten tata ma rację, wiesz, ten go rozpuszcza, ten go nie umie wychować. Tragedia dla tych, to jest dla dzieci wielka tragedia, nie? Ile to jest w całej Europie? Co drugie małżeństwo się rozpada? Przecież tak nigdy nie było. zabijanie małych dzieci. Wielkie są, wiesz, debaty, prawo do brzucha i tak dalej. Główna przyczyna śmierci na świecie, aborcja. 40 milionów dzieci rocznie jest zabijanych, nie? Pierwsza i druga wojna światowa zebrały w sumie około 117 milionów ofiar. Ciężko to jest policzyć, ale tak się szacuje. Ostatnie 40 lat, miliard aborcji dokonanych, nie? Tyle dzieci po prostu pozabijanych i się tylko walczy prawa, żeby jeszcze dłużej do 6 miesiąca, do 9 miesiąca, bo to, wiesz, nie jest człowiek, nie? To się dzieje dzisiaj na świecie. Kościół, który ma tego bronić, też jest w kryzysie. I tak naprawdę jak my nie zaczniemy mówić i jasno stawać, ja jestem po tej stronie, nie? Ja jestem czarny, ja jestem biały, nie chodzi o rasę, nie? Po prostu jasno się określać, padniemy po prostu jak muchy i zostaniemy wykończeni, nie? I nam się wydaje, że to po prostu jest, wiesz, zabawna gra, ale to się źle skończy, nie? Po prostu jak człowiek odrywa się od swoich wartości, no to po prostu traci sens i cel swojego życia, nie? Po prostu postawi jakiegoś bożka, nie wiem, pieniądze, seks, jeszcze coś innego i po prostu będzie smutny, nieszczęśliwy, a to wszystko skończy się tragedią. Nie? Symptomy tego już widać, jak ktoś po prostu patrzy szerzej, to już je widzi, a jeśli tego no, nie widzi, no to po prostu spadną konsekwencje. Nie? Tak to w życiu jest.
To jest właśnie, fajne jest to, że ty jesteś spójny z tym, o czym mówisz, bo wiadomo, jest taka ideologia fake it till you make it, coś tam opowiemy, coś tam pokażemy, no i za jakiś czas, tak jak marketer amerykański Frank Kern, tak. Przecież zasłynął tym, że zaczął zarabiać czterocyfrowo przez to, że opowiadał, że zarabia sześciocyfrowo. I nawet się za bardzo chyba tego nie wstydzi.
Zrobi szkolenia z tego, jak opowiadać, że za sześciocyfrowe kwoty, jak opowiadać, że pięciocyfrowe zarabiać, żeby ci
No, i później te pożyczone różne samochody na Facebookach wyskakują z każdej strony. A ty jesteś do tego stopnia spójny i to będzie też prywatna historia. Czy coś mógłbyś nam opowiedzieć tym bezdomnym, którego chciałeś uczynić domnym?
Domnym. Już to powiem parę słów, bo to są takie rzeczy, co, wiesz, człowiek powinien robić może bardziej po cichu, ale facet obok mojego biura przejeżdżał wiele razy. Mamy biuro przy głównej drodze, takiej w miarę ruchliwej. Bezdomny, inwalida na wózku, nie? Zbiera złom. No i na skup złomu po prostu, wiesz, to tam woził. I skurczyło to troszeczkę moje sumienie, taki skurcz mnie złapał. Mówię, gdyby żebrał, dostałby pieniądze bez problemu, a on chce pracować. Czyli coś jest w tym gościu, że chce coś dać z ciebie, nie? No i poszukałem go, znalazłem. Siedział w barze rano, więc nie trudno się domyślić, wiesz, jego problemem było picie. Pogadaliśmy chwilę, zaproponowałem mu, jego imię zmienię, niech to będzie, powiedzmy, Ryszard, tak? Słuchaj, Ryszard, jakbyś chciał prawdziwej pomocy, takie, wiesz, żeby, no, nie wiem, może jakieś mieszkanie, praca i tak dalej, przyjdź do biura, pogadać, nie? Parę tygodni minęło, faktycznie przyszedł, opowiedział mi historię swojego życia i powiem ci, gdybym ja przeszedł to, co ten człowiek przeszedł, to chyba bym gorzej skończył, tak myślę, nie? W sensie, wiesz, jak tata tam mamę maltretował, straszne świństwa robił, których nie będę po prostu do kamery mówić, trauma, kompletna trauma, wszystkie bomby spadły do jednej dziury w tej rodzinie, nie? I jakbym ja coś takiego przeszedł, to nie wiem po prostu, czy bym gorzej nie wylądował, nie? Więc nie ma co po prostu za szybko oceniać takich ludzi. Meritum, faceta trzeba było ubrać, okąpać i zawieźć na odwyk, bo to było jego miejsce, po prostu on się zgodził, chciał podjąć leczenie. W ogóle facet no name, wiesz, bez dowodu, bez niczego, wiesz, wyrobić te wszystkie papiery, go przywrócić do rzeczywistości jakiejś tam weselowej, nie? To troszeczkę to trwało. Udało się to wszystko zrobić. Wyszedł z tego odwyku, przyszedł do pracy, no moim warunkiem, żeby pracował, była cześć właśnie. Po prostu jak zacznie pić, no to wyląduje w tej samej sytuacji. Dotrzymałem słowa, mieszkanie mu wynająłem, pracę dałem. No i przyszedł, niestety na drugi dzień wypił, nie? No i mnie oszukał, powiedział, że nie wypił, no więc na tej oszustwie tam popłynął. I musiałem zastosować twarde konsekwencje, powiedzieć, sorry, tracisz to, co wszystko ci dałem, ale masz dalej u mnie zielone światło, po prostu tak, jak ty pójdziesz jeszcze raz na detoks, jeszcze raz kiedyś tam poszedł na detoks, nie? I tak po prostu na razie wybiera życie na ulicy, wiedząc, że ma u mnie zieloną kartę, co jakiś czas mamy po prostu, wiesz, rozmowę, przyjdzie, pogada, nie? Traktuję, ja go nie osądzam, nie oceniam, nie czuję się lepszy od niego. I no, chciałem mu pomóc, no na razie to jest w takiej fazie, tak po prostu, że dalej sobie żyje na ulicy, nie? Może się to kiedyś zmieni, może się to nigdy nie zmieni, ale bardziej mnie to interesuje, mnie Pan Bóg rozliczy, jak ja potraktowałem jego. Nie rozliczy mnie za to, czy on pił, czy on po prostu, wiesz, czy... Ja wierzę w to, co jest napisane w Ewangelii. Byłem głodny, daliście mi pić, byłem spragniony, daliście mi jeść, tak, byłem nagi, przyodzialiście mnie. No to on był, nie? Jak zaczął mnie okłamywać, no to nie jest tak, że ja mam teraz naiwnie, tak? Po prostu dobrze, ja cię będę trzymać pod kloszem, a ty będziesz mi kołki na głowie ciosać. To jest problem, wiesz, jak zarzucają chrześcijanom, bo wy nie chcecie uchodźców i tak dalej, nie? Uchodźca to jest ktoś, kto ucieka od wojny. tą osobę należy przyjąć i jej pomóc, nie? Migracja ekonomiczna to jest kwestia jakiejś tam decyzji, czy zatrudniamy te osoby, czy nie zatrudniamy te osoby. To się pod płaszczykiem po prostu, wiesz, nie rozszerzając tego za nadto, trzeba umieć rozróżnić te sytuacje. A swoją drogą Polska, po której jadą, to jest kraj, który 42 miliony złotych przekazał do Syrii. Prywatni ludzie się zbierają w akcji Rodzina Rodzinie, przelewają pieniądze do dzisiaj i wszyscy już o tej Syrii zapomnieli, a my tam dalej jako prywatne osoby przelewamy pieniądze, utrzymujemy te rodziny, żeby tam się mogło odbudować. Nie?
Także... To jest akurat pozytywne, że się okazaliśmy najbardziej trzeźwym krajem chyba w tym wszystkim, w całym zamieszaniu.
I teraz wchodzimy tak na... Politycznych nie mam jakichś żadnych szczególnych sympatii, to jest temat polityczny, także drugą bombę zapalamy.
Wiedzę trochę może odbiję. W każdym razie podsumowując, to jest bardzo kolejna bardzo inspirująca historia, że to nie jest tylko wszystko gadanie, tylko ty rzeczywiście żyjesz tym. I teraz tak wracając trochę do tej kontroli, jest taka mądrość chyba, w amerykańskich książkach nieczęsto mądrość, ale jak już jest, to czasem fajna. I na przykład jest taka mądrość, którą kiedyś wyczytałem, już nie pamiętam u kogo, chyba też u tego Dave'a Ramsey'a, o którym mówiliśmy wcześniej, że często wszystkie te problemy takie z zarządzaniem idą w parze, czyli właśnie jak nie umiem zarządzać pieniędzmi, bo po prostu pokusy wygrywają, to prawdopodobnie mam też burdel w domu. Tak. W takim sensie bałagan, tak. Wszędzie syf i tak dalej. I prawdopodobnie też w jedzeniu też mam burdel.
Tak.
Jem złe rzeczy, niekorzystne i tak dalej. I więc automatycznie pewnie też w rodzinie. A tu wspomniałeś właśnie, że biznes się łączy z wychowaniem dzieci. I chciałbym też z tego wyciągnąć jakąś strategię, bo to wygląda na to, że to jest jedna taka super moc. Kontrola samego siebie, czyli gdzieś tam, to nie jest tak naprawdę jedna chyba pojedyncza umiejętność, która wpływa później na wszystko i tak naprawdę zmienia całe życie. Jak to na przykład w kontekście dzieci wypracować, albo może biznes powoduje, że lepiej się działa z dziećmi?
No, faktycznie ta praca nad sobą ciężka, którą należy wykonywać, no to jakbyśmy tak już, wiesz, to jest ten warunek pójścia za Panem Jezusem, nie? Czyli jak ktoś chce mnie być moim uczniem, bierze krzyż, ma mnie naśladować i zaprzeć się samego siebie. Czyli po prostu masz pracować nad sobą. Czy da się to zrobić swoimi siłami? Z mojego doświadczenia wynika, że nie. Albo ja tego nie potrafiłem zrobić. Jest tu potrzebna Boża łaska, ale ona bez Twojej współpracy, że ja napinam teraz mózgu i biorę się, zakasuję rękawy i biorę się do roboty, no to po prostu, wiesz, to nie zadziała, nie? To tak jakbyś komuś chciał pomóc na siłę, to się nie da, nie? Czyli musi być ta Boża łaska i musi być bardzo ciężka praca nad sobą. I kiedy to jest to system naczyń połączonych, które będzie uzdrawiało całe Twoje życie na wszystkich jego poziomach. Finanse, rodzina, wychowanie dzieci, relacja z żoną, relacja z innymi ludźmi, zadowolenie, szczęście, spokój i tak dalej. Jak tego nie ma, to na wszystkich poziomach powoli będzie się korupcja wkradała i będzie się psuć, tak jak mówiłeś w tym, wiesz, że bałagan w finansach, bałagan w domu, bałagan w relacjach, brak przebaczenia, kłótnie z żoną, kłótnie o pieniądze, po prostu jeden wielki węzeł i on się powoli rozwiązuje i teraz patrząc, jak tak bardziej świadomie próbuję żyć i zapierać się samego siebie przez ostatnie lata, no to faktycznie to nie jest tak, że naraz ci się wszystko po prostu, nie? To człowiek nie jest gotowy naraz, żeby z wszystkim wygrać, tak jak, nie wiem, alkoholik, uzależniony również od tytoniu, no nie rzuci tego naraz, nie? To jakieś kroki muszą być, że najpierw pożar gasisz, potem porządek robisz po pożarze i tak dalej, nie? Więc takimi krokami się staram podążać i widzę pozytywne efekty w rodzinie. Co chciałem powiedzieć, jeśli po prostu zaczniesz tą miłość przynosić do rodziny i zaczniesz kochać swoje dzieci, bronić swoje dzieci, poważnie traktować swoją żonę, to będzie miało wielki wpływ, pozytywny również na twój biznes. Dzisiaj najlepiej zarabia się na umiejętnościach komunikacyjnych, nie? Znaczy, chyba, że ktoś jest jakiś tam super, wiesz, IT gościem, zamkną go w pokoju, zaprogramuje, coś wymyśli, no to też dobrze zarobi, nie? Ale większość ludzi najlepsze pieniądze zarabia na tym, że potrafią mówić, nie? Czy to sprzedawcy, czy to po prostu, wiesz, menedżerowie, czy zarządzający. To jest umiejętność mówienia, przekonywania ludzi do swoich idei, nie? No rodzina to jest jeden wielki poligon, gdzie się musisz tego uczyć, nie? Kompromisu, cierpliwości, nie? Wymagania. Czy wymaganie od dzieci różni się od zarządzania pracownikami? Ani trochę, bo to jest mądra miłość. Kochaj i wymagaj. Nie, że ja cię pogłaszczę, możesz mnie oszukiwać i tak ci dam pieniądze, idź sobie, napij się, Michałku, tak, bo jesteś spragniony, tak, kup sobie dwa piwka, tak, 16-latku, bo ci się należy, nie? Jak będziesz tak dzieci traktować, będziesz tak pracować teraz pracowników, dzieci ci kopną do tyłka, pracownicy cię wywiozą z twojej firmy, nie? I tak to będzie po prostu działało, te pobłażanie, te kochać i wymagać, tego się człowiek uczy w rodzinie, nie? I Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała piękną myśl. Jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę. My nie mamy naprawiać życia innym, porządkować, wiesz, na cudzych podwórkach, zrób porządek na swoim, nie? Tam już jest tyle roboty po prostu od relacji z żoną, trudna sprawa, od w ogóle, wiesz, czy osoba, z którą żyję, czy to jest moja żona, nie? To też jest trudny temat dzisiaj bardzo po prostu dla wielu ludzi, no ja wierzę, że to jest to błogosławieństwo, że mam żonę, związek małżeński po prostu i razem z Panem Bogiem to budujemy, bo przyjdzie kryzys, przyjdzie na pewno, przyjdą fale, burze, wichry, po prostu, wiesz, na nas wszystko będzie napieprzać naokoła i wtedy, jeśli nie będzie tam tej Bożej pomocy, to jest ryzyko, że się zawali to, co ja próbuję budować, bo to będzie domek z kart, nie? Więc to taka dygresja mała, ale wracając do tego, jak to się przekłada na biznes i na życie innych ludzi, jeśli ty naprawdę odrobisz zadanie domowe i będzie to przynajmniej jako tako wyglądało, że wiesz, szanujesz swoją żonę, ją kochasz, że o twoje dzieci się troszczysz i one no, po prostu widzą, tak, że są kochane, to ludzie na to z boku będą patrzeć i zadają ci pytanie, co ty robisz, nie? Bo ja też chcę mieć żonę, która mnie szanuje, ja też chcę mieć dzieci, które, nie wiem, nie sklinają na mnie, tylko posłuchają, jak mówię to, co robią. Też chcę dzieci, które się przytulają do mnie, a niektóre po prostu, nie wiem, uciekają ode mnie. I też chcę mieć takie życie, że mam czas do tej rodziny, a nie, że rzeźbię 15 godzin dziennie w pracy, nie? Jak ktoś cię wtedy zapyta, naprawdę chcesz wiedzieć, co robię? No, i takie jedno zdanie przemienia komuś życie, nie? I ta osoba to zrobi i powie następnym i tak się zmienia świat, a nie po prostu, że teraz, wiesz, zróbmy programy naprawy rodzin i tak dalej. Zmień swoją, nie? To tak. Zadziała.
A swoją drogą, a propos jeszcze tutaj wspomnianej Matki Teresy, jest fajny cytat z nią związany, bo kiedyś jej zarzucono, że nie wzięła udziału w manifestacji antywojennej. Ona powiedziała, że no zaproście mnie na propokojową manifestację, bo mnie antywojenne nie interesują. To jest, ale to jest często tak ogólnie życia to i biznesu tym bardziej dotyczy, że chyba im bardziej walczymy, tym gorzej. Mnie bardziej przekonuje na przykład niż prawo przyciągania, prawo odpychania, że im bardziej z czymś walczysz, tym więcej tego dostajesz.
Mam antywojenna i propokojowa. Jaki jest jedyny sposób pokonania zła? Zło dobrym zwyciężaj. Nie ma innego sposobu. Rozstrzelać, podpalić, to nie zadziała, nie? To no, tylko
przyjdą,
po prostu na...
Przyjdą następne.
Hydra, utniesz głowę, odrosną dwie po prostu i zaczną dalej kąsać, nie? I teraz przenosząc to na przykłady rodzin, nie? W których żyjemy, czy na przykład biznesu ci podam. Starałem się ludzi uratować przed eksmisją. Skomplikowana transakcja, kiedyś byłem wspólnikiem spółce oddłużeniowej, doszedłem do wniosku, że jednak wiele tych ludzi, którzy mają realną szansę oddłużenia, nie zmienia swoich nawyków, wraca do starych nawyków i tak dalej, więc tak myślę, kurczę, trudno mi będzie w tym dalej funkcjonować. I żeby ludzi nie wyrzucić, od wspólników przejąłem nieruchomość w rozliczeniu w zamian za swoje udziały, czyli zaryzykowałem swoją gotówkę, powiedziałem, dobra, wezmę, jakoś się z nimi dogadam, nie? I co? Na początku było super fajnie, bo chłop przyszedł pomóc, tak? A potem się zaczęło. Okazało się, że mają jakiś tam spór z sąsiadami. Ten sąsiad mi podał o zasiedzenie, zamiast się dogadać, wiesz, kawałek działki, sprawa w sądzie, nie? No dobra, oddałem mu tą działkę, straciłem tam 840 metrów, czy ileś, wziął mi działkę budowlaną i szarpnął normalnie. No dobra, oddaję bez walki po prostu, nie? Jak ci się to należy, bierz, nie? Za chwilę ci ludzie mnie tam od lichwiarza zwyzywali, że ja po prostu, wiesz, nie? No i teraz co mam zrobić, nie? Z jednej strony zwyciężać dobrym, modlę się za tych ludzi, nie? A z drugiej strony po prostu... No trzeba też podjąć jakieś konkretne kroki, no jeśli nie wiem, czy sąd, czy no niech to ktoś rozstrzygnie, jak jest patowa sytuacja, ale nie, że im będę złorzeczyć, pluć po prostu, wiesz, się wściekać, że starałem się pomóc, a to mi, wiesz, noża w plecy wsadzili. No tak zrobili, może po prostu oni się czują, nie wiem, skrzywdzeni przeze mnie, nie tłumaczę ich, bo czuję, że tam raczej jest zła wola, ale nie pokona tego moja złość, nie pokona tego po prostu jakieś moja, nie wiem, oburzenie na nich, albo próba szkodzenia im, to nie wygra, nie? Po prostu cierpliwość, czas i wiesz, w małżeństwie tak samo. Żona cię wkurza. No to co, nagadasz jej i co, pomoże? Nie?
Myślę, że tu musimy uciąć ten temat.
Tak, bo to w ogóle...
się robi niebezpiecznie.
To mąż cię wkurza, tak? No to nagadać, jak najbardziej, to wiadomo. Jak nie wychowasz, to...
Czyli tak naprawdę wniosek prosty, choć jednocześnie niesamowicie złożony, że całe życie i każda jego dziedzina to jest... Ciężka praca, intensywna, pełna wysiłków, kompromisów, poświęceń i rozwoju. I tak powinno być. Czyli tak. Lola z amerykańskiej telewizji chyba ściemnia.
Mało tego, w tym wszystkim da się odnaleźć ogromną radość. Bo głęboka radość to jest ta satysfakcja, że po prostu mam, nie wiem, czyste sumienie, wiadomo, no nie zawsze, jak zawaliłem coś, idę, naprawiam, tak, czy się trzeba wyspowiadać, czy naprawić swoją szkodę, ale Z tego się człowiek cieszy, że dobrze postępuje po prostu, nie? Że rodzina mu kwitnie. Ciężko pracuje nad sobą, ale powiedz, nie wiem, pracowałeś w ogrodzie kiedyś albo jakąś taką ciężką pracę fizyczną. Czy człowiek się nie czuje dobrze po takiej pracy, nie? Ręce obdarte, po prostu cały spocony jesteś, ale tak patrzysz, no kawał dobrej roboty zrobiłem, nie? I to cieszy człowieka, nie? A jak po prostu idziesz po najmniejszej linii oporu, no to wiesz. To już to, co płynie z prądem, tośmy, nie? Na początku rozmawiali.
Na koniec, jakie plany na przyszłość? Jakaś taka wizja, gdzie siebie widzisz za 10 lat na przykład?
Wiesz co, kiedyś tak snułem takie dalekie plany, ale nie potrafię tak daleko spojrzeć. Takie zdanie słyszałem, że wiesz, planowanie jest wszystkim, plan jest niczym, nie? Jakby pewne marzenia, które miałem 5 lat temu się spełniły, to dzisiaj nie byłbym szczęśliwym człowiekiem i te, które 10 lat temu marzyłem, że to koniecznie bym chciał mieć, to też bym za bardzo szczęśliwy nie był. Więc patrzę, tak, no jestem mężem, ojcem i przedsiębiorcą i prawdopodobnie nimi zostanę na jakiś czas. Mężem chcę być jak najlepszym i tu po prostu praca nad sobą w tym zakresie, bo happy wife, happy life, nie? Tak to działa po prostu. Jak jest dobra relacja z żoną, to się przelewa po prostu na całe twoje życie i cały twój biznes. Jako ojciec stawiam sobie taki cel, żeby mieć więcej czasu z dziećmi jeden na jeden. Mamy czas rodzinny, że bawimy się razem, to jest, nie? Ale brakuje mi takiego, że dobra, Antek, teraz jestem z tobą, nie? Nie z wszystkimi innymi, ale teraz jestem z tobą, to bym chciał po prostu wdrażać. Jako przedsiębiorca, no to w tym roku taki cel sobie postanowiłem, żeby skupić się na działalności wysoce opłacalnej, czyli po prostu mniej projektów, a lepsze. Konkretnie planujemy nowy etap osiedla, gdzie będziemy sprzedawać inwestorom mieszkania na wynajem i takie gotowce inwestycyjne. No i wydaje się to w miarę opłacalne, mamy w tym dobre doświadczenia. Chciałbym po prostu to rozwijać po to, żeby po prostu kupować w ten sposób czas, żebym też mógł robić w rodzinie to, co chcę robić. Nie? I to, no to są takie rzeczy, które są na teraz. Ambicjonalnie zależy mi na dystrybucji książki, zarabianiu uczciwych pieniędzy, także. A mam też rozpoczętą drugą. Nie? Na razie jest 70 stron napisane, ale leży sobie spokojnie na pliku i czeka, aż po prostu pewne grubsze projekty zakończę, żeby się zająć tym. No bo fajnie jest się, wiesz, dzielić z innymi ludźmi, natomiast to zawsze kosztuje czas, a łatwo jest zagubić tą proporcję i wiesz, nie? Zajmiesz naprawianiem życia innych, a swoje w gruzach legnie.
Jeszcze mam jedno takie pytanko zawsze na zakończenie. Jakaś rzecz albo doświadczenie do 100 zł, które ostatnio sobie kupiłeś i które realną wartość wniosło do twojego życia?
Dobre pytanie. Co, mało rzeczy kupujesz? Czekaj, musiałbym do 100 zł. Wiesz co? No do 100 zł, no to zdecydowanie są książki. Różne tematy związane właśnie z rozwojem duchowym mnie interesują. No to taka do 100 zł zdecydowanie polecam Dzienniczek Świętej Faustyny. A jakby ktoś był zainteresowany, do 100 zł też Biblii się zmieścisz, no to w ogóle zmienia życie. Lub możesz za darmo mieć online. A jeśli ktoś byłby zainteresowany finansowymi sprawami, to bardzo mi spodobała się książka Wojtka Nowickiego Uzdrowienie Finansów. Bardzo ciekawa tematyka, na polskie realia przeniesiona, to tak od biznesowej strony bym powiedział, fajnie, polecam to, nie? Także to okay. Jeszcze co wniosło wartość? Właściwe. Wyjście do kawiarni z żoną, jeśli można powiedzieć, że to jest rzecz, to takie właśnie pójście na randkę z żoną, to dużo zmienia, nie? Nawet po 13 latach małżeństwa.
I to jest w ogóle fajne, bo są na to nawet badania, że doświadczenia są lepsze niż rzeczy pod kątem trwałości szczęścia. A jeżeli to są doświadczenia z innymi ludźmi, to już w ogóle nawet najlepsze samochody do tego nie podskoczą.
No szczęście płynie z relacji. Nie?
To jest tak proste i tak trudne.
No.
I tym przemyśleniem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki ci bardzo, Bartku.
Dzięki.
Zmierzyj system i podzięce, rejestracja. Jak będziesz chciał jechać przez radar, fotoradary, to zakładasz
Expert.
Najpierw to i gra.
Dziękuję.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
Super. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Skomentujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć.